Anna Żabska, wojewoda dolnośląska. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Słońce na pani przyniosła do studia Radia Rodzina.
To chyba też nie na długo, bo jak patrząc na prognozę pogody, będzie za chwilę znowu załamanie.
To przynajmniej cieszmy się tą krótką chwilą. Czy jest pani zadowolona z frekwencji na Dolnym Śląsku w pierwszej turze wyborów prezydenckich?
Patrząc globalnie, faktycznie ta frekwencja, jeżeli popatrzymy na cały Dolny Śląsk, była odrobinę niższa niż średnia krajowa, więc mamy tutaj co poprawiać, ale choćby Wrocław jest takim dobrym przykładem, gdzie ta frekwencja była wyższa, a już w ogóle bardzo mile przyjęłam.
73,99%.
Tak, ale absolutnie dla mnie zaskoczeniem i też takim miłym zaskoczeniem były wyniki w jednej z komisji, chyba 293, gdzie bez dwóch czy trzech głosów byłoby 100%, więc świetnie, naprawdę. Liczę też na to, że w drugiej turze jeszcze bardziej Polki i Polacy się zmobilizują i ten obowiązek obywatelski spełnią, bo to bardzo ważne, bo to pytanie, w jakiej Polsce będziemy żyć.
1 czerwca, w jakiej pani by pani chciała żyć? Z Rafałem Trzaskowskim czy Karolem Nawrockim?
Ja przede wszystkim chciałabym żyć w Polsce, gdzie każda obywatelka, każdy obywatel będzie czuł się bezpiecznie. I kandydat, bo mamy dwóch kandydatów.
Teraz już tak.
Tak.
Ale mogła pani głosować na kogoś innego.
Który ma doświadczenie, który już wykazał się swoją skutecznością, ma obycie w świecie. I dla niego kwestie bezpieczeństwa są bardzo, bardzo istotne, bo to jest to, z czym teraz my jako Polska, ale w ogóle Europa musimy się mierzyć.
Czyli nie zmieniła pani swojego zdania i postawiła krzyżyk przy Rafale Trzaskowskim, rozumiem. Tak było?
Jako Anna Żabska tak głosowałam na Rafała Trzaskowskiego. Pana prezydenta Warszawy znam osobiście, obserwuję go od wielu, wielu lat na scenie politycznej. I wiem, że będzie dobrym gwarantem interesów Polski, Polki, Polaków, a przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa.
A coś panią zaskoczyło w tych wyborach? Na przykład słowa Szymona Hołowni, że te wybory to żółta kartka dla koalicjantów?
Czyli ja nie chciałabym wchodzić w politykę, bo to jest rola polityku, żeby komentować to, co się dzieje na
pani reprezentuje tę stronę rządową, więc troszkę pociągnę ten wątek.
Centralną, ale ja jestem do tego, by realizować zadania, które stawia przede mną rząd polski i na tym się skupiam. Ocenę do tego, jak to wygląda, bo można tutaj z różnej perspektywy. Ja przypomnę, że mówimy tutaj o urzędzie prezydenta, a nie wyborach do parlamentu.
Zapomnieliśmy trochę o tych kompetencjach, które ma prezydenta. Zaczęliśmy poruszać wątki chociażby moralne, etyczne, ale nie tylko.
Uważam, że powinniśmy się skupić naprawdę na tym, co obecnie jest najważniejsze i co jest w interesie Polski, w interesie obywateli. I ja na tym się skupiam, jak choćby w kwestii właśnie wdrażania ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej, bo to jest to, czym teraz poza oczywiście kwestiami odbudowy po powodzi urząd wojewódzki.
Bo ta kwestia bezpieczeństwa jest bardzo istotna. A ten wynik jednak europosła Grzegorza Brauna, takie skrajne poglądy antyunijne. Pani jednak kandydowała walczyła o ten mandat do Parlamentu Europejskiego. Nie dziwi panią trochę? Czyli to już zostawiając tą stronę rządową, ale tak
ja jeżeli już pani tak bardzo chce wyciągnąć mnie w kontekście komentarza politycznego. Ja bardziej obserwując też poczynania, przypomnijmy, że pan Braun przecież jest europosłem, bierze pieniądze z Unii Europejskiej, a następnie pali flagę Unii Europejskiej.
A pani starała się mandat do tej instytucji.
Proszę?
A pani starała się o mandat do tej
instytucji.
Tak,
tak, absolutnie.
Stąd moje pytanie
jeśli przyjmuje się pewien obowiązek, ma się przyrzeczenie w stosunku do swoich wyborców, to powinno się wypełniać ten mandat z godnością i z poszanowaniem instytucji, dla której się pracuje. Nawet jeżeli się z nią nie zgadza. To są instrumenty do tego, żeby je wyrazić, ale w sposób demokratyczny. Bo pamiętajmy, że jednak żyjemy w kraju demokratycznym i Unia Europejska także rządzi się demokratycznie. Prawami. Więc ja raczej bym oczekiwała nie takich form demonstracji, ale jednak dyskusji, dialogu i wpływania na te decyzje, czy też walczenie o interes Polski trochę w inny sposób.
A jak pani czuje się wciągana w takie konflikty personalne, polityczne? Mówi pani nie chce wchodzić tą grubą, trudną, ciężką politykę, ale mimo to poznała pani już bliżej samorządowców, polityków w regionie, a także różne frakcje. Między innymi chodzi mi o tą frakcję Dolnośląskiej PO. Wojewoda Żabska weszła w konflikt między Granowską i Jarosem w Platformie. Zrobiła ukłon w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Jak pani czyta takie nagłówki w gazecie, co pani sobie myśli?
Ja nie czytam takich nagłówków.
Ale do pani pewnie poszła ta informacja, bo rzecznik komentował.
Tak, ale to jakby naprawdę, jakby skończmy z tą polityką. Jakby
to może pani się zaapeluje, chcę wykonywać swoje zadanie, dajcie mi spokój, ale nie wciągajcie mnie w politykę.
Ale pani redaktor, ja mówię to przy każdym jednym wywiadzie. Ja realizuję swoje zadania, zadania wojewody, zadania rządów w terenie. Skupiam się przede wszystkim na tym. Absolutnie jakby rozgrywki polityczne, to jakby nie uczestniczę w tym i nie chcę w tym uczestniczyć. Wszystkie swoje decyzje, które podejmuję, są pokierowane, podyktowane dobrem Dolnego Śląska, mieszkanek i mieszkańców tego regionu. I na tym się skupiam, na swojej pracy, nie na rozgrywkach, na gierkach jakikolwiek. To mnie absolutnie nie interesuje.
Nie zrobiła pani ukłon w żadną stronę partyjną?
Absolutnie nie.
Wyniki w miastach i gminach, której się nią dotknęła tragiczna powódź, w większości pokrywają się, pani wojewodo, z wynikami w skali całej Polski. Trzaskowski wygrywa w Stroniu Śląskim, Lądku Stroju, mieście Kłodzko, Brzegu czy Głuchołaza, tutaj też tereny opolskie. Czy to dla pani taki sygnał wyraźny, że mieszkańcy gmin popowodziowych popierają tą politykę?
Znowu, wchodzimy w tematy polityczne. Ja
ale że dobrze wykonywana jest praca ze strony rządowej.
Pani redaktor, przypominam, 6 miliardów złotych pomocy rządowej, która została przekazana na tereny, w tym też także na Dolny Śląsk i na tereny te, o których pani redaktor wspomina, to realna pomoc, która trafia bezpośrednio do mieszkańców, ale także do samorządów, do przedsiębiorców. Przypominamy też o kolejnej ustawie, która 3.0, nowelizacji ustawy powodziowej, która kolejne instrumenty uruchamia pomocowe dla mieszkańców.
Możemy
tych terenów.
Mhm.
Oczywiście tutaj tak dużo wyczekiwany czas, czy instrument, który pozwoli wykupić te nieruchomości i te tereny, które uległy czy zniszczeniu, czy też w przyszłości mogą podlegać powodzi. Tutaj rząd przygotował takie rozwiązania, które absolutnie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, bo wiele spotkań takich odbyło się z mieszkańcami. Mówimy tutaj o wykupie 100% plus dodatkowych 20%, a wycena sprzed powodzi. To bardzo ważne. Kolejne instrumenty to tak zwane świadczenie lokalowe. To kolejne rozwiązanie, które wyszło w trakcie udzielania tej pomocy dla mieszkańców, bo okazało się, że wielu mieszkańców, którzy nie są przedsiębiorcami, a wynajmowali swoje lokale użytkowe, nie mogli starać się choćby o pieniądze na remont. Tutaj w tej kolejnej noweli taki instrument się pojawia. Czy też kolejny instrument dla zarządców czy właścicieli budynków wielorodzinnych, to kolejny ukłon w ich stronę, także pojawia się instrument finansowy, który będzie ich wspierał. Więc my skupiamy się przede wszystkim na realnej pomocy. To naprawdę nie jest kwestia ani jednej strony, ani drugiej strony. Pomoc bezpośrednio dla mieszkańców, dla osób, które ucierpiały w tej powodzi. I skupmy się na tym, nie na rozgrywkach politycznych i na ocenie tego w takim kontekście. To mi przyświeca przez cały czas, dlatego też będę tak mocno
oponować.
Będę oponować przy tym, żeby komentować te polityczne. Zostawmy to politykom, oni są od tego. Ja jestem od pracy na rzecz Dolnego Śląska.
A kiedy prezydent może podpisać ustawę? Miało to być 2 tygodnie. Specustawę 3.0.
Czekamy, bo pamiętajmy, że ustawa, ta specustawa, nowelizacja została już przegłosowana zarówno w Sejmie i w Senacie. Czeka teraz na podpis prezydenta. Ja liczę na to, że, bo tu każdy dzień się liczy, tak? W momencie, kiedy zostanie podpisana, to te wszystkie instrumenty będą uruchomione. A wiem, że mieszkanki i mieszkańcy Dolnego Śląska i Opolszczyzny czekają na te rozwiązania.
A kiedy mogą ruszyć takie wykupy mieszkań?
To jest to oczywiście w momencie, kiedy wejdzie ustawa w życie. Całą procedurę będą realizowały Wody Polskie, bo to przez Wody Polskie będzie szła ta cała procedura. Więc jak tylko pojawi się ustawa, na pewno taki komunikat ze strony Wód Polskich się pojawi.
Wody Polskie według niektórych informacji odmawiają wypłaty odszkodowaniem poszkodowanym przez powódź. Czy każda osoba, która czuje się w jakiś sposób pokrzywdzona, może powinna iść w tej sprawie do sądu na przykład?
Jeśli są jakiekolwiek sytuacje, gdzie zgodnie z prawem komuś przysługuje takie prawo, to absolutnie tak. Są do tego instytucje powołane, by jeżeli ktoś się nie zgadza z daną decyzją, można się od tego odwołać i jakby procedować. Ja nie słyszałam o takim przypadku.
Nie ma na
pani redaktor, nie twierdzę, że nie ma. Ja mówię, do mnie nie trafiła taka informacja, żeby ktoś czuł się poszkodowany w tym względzie. A każda sytuacja, pamiętajmy, każda sprawa też jest indywidualna, więc to należałoby analizować bezpośrednio już z dokumentami, z pełnym obrazem danej sytuacji.
A obserwując pani sytuację na Dolnym Śląsku, czy Wody Polskie powinny przejść jakąś reformę?
To ja już też na ten temat wielokrotnie się wypowiadałam. Oczywiście o tym, jaki stan Wód Polskich, tego przedsiębiorstwa jest, był, to wszyscy wiemy. O potrzebie reformy każdy o tym mówi. Tylko moment dokonywania tej reformy nie jest teraz właściwy. Teraz właściwa jest pomoc i trafienie z tą pomocą do wszystkich poszkodowanych w powodzi. Więc ten moment na reformę na pewno przyjdzie i będzie kontynuowany. Teraz musimy się skupić na tym, by pomagać tym osobom, które tego wymagają.
A jaka ta pomoc teraz jest najbardziej potrzebna?
Tak jak powiedziałam, te kolejne instrumenty to jest właśnie uzupełnienie tej pomocy, która się pojawiła, czyli o kolejnych świadczeniach, o kolejnej grupie, która może korzystać z tej pomocy rządowej, z tych pieniędzy, z tych środków, które uruchamia rząd polski. Przypomnę też, że choćby ostatnio, kilka dni temu ogłosiliśmy kolejny rozdział środków na odbudowę żłobków, które ucierpiały po powodzi. Tutaj na Dolny Śląsk trafia po prawie 7 milionów złotych, a to także odpowiedź na te potrzeby. Dzisiaj kolejna dobra informacja, także uruchamiamy środki na zadanie wieloletnie na remont drogi w Lądku Zdroju. To zadanie, które dzięki oszczędności w programie rządowym odbudowy dróg znalazło dofinansowanie. Więc kolejne środki każdego tak naprawdę tygodnia, kolejne środki na te tereny trafiają.
6 miliardów złotych na odbudowę powodzi. Ile jeszcze jest zarezerwowanych dla nas?
Tak naprawdę każdy resort przygotowuje program i odpowiada na dane potrzeby, dlatego że my monitorujemy tę sytuację. Też wielokrotnie mówiłam publicznie o sytuacjach, gdzie były uruchomione bardzo duże środki, a tak naprawdę my nie wykorzystywaliśmy ich w pełni. Pokazywało się, że jednak potrzeby są trochę mniejsze. Czekamy też cały czas na uruchomienie programów unijnych, bo pamiętajmy, że to nie tylko pomoc rządowa, ta która od razu ma trafić do samorządów czy do mieszkańców, ale także pomoc unijna. Tutaj będą ogłaszane programy, przede wszystkim na oczyszczanie ścieków, na ujęcia wody. Tutaj jest ponad 500 milionów złotych na jeden z tych programów, na drugi kolejne 500 milionów, czyli mówimy tutaj o kolejnym miliardzie złotych, który może trafić właśnie dla gmin, które cierpiały w wyniku powodzi, na tak zwaną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, na, można powiedzieć, infrastrukturę krytyczną. Tu także samorządy szykują się do aplikacji o te środki, więc pieniędzy nie brakuje. Tutaj teraz jest kwestia, na czym tym się skupiamy. Rozmawiamy z samorządowcami, pomagamy także, przypominam o zespole, który jest powołany przy wojewodzie i który każdego praktycznie tygodnia pojawia się w innym powiecie, który ucierpiał w wyniku powodzi. Rozmawiamy, jak jeszcze możemy wspomóc, jakie instrumenty uruchomić do tego, żeby przyspieszać ten proces remontowo-inwestycyjny, bo to jest teraz istotne. Ja każdego praktycznie tygodnia jestem gdzieś tutaj w terenie i rozmawiam z samorządowcami. W zeszłym tygodniu rozpoczęły się prace, jeśli chodzi o kolejny most w Kłodzku. Kolejne przetargi są rozstrzygane. Ja bym chciała też, żeby to było to szybciej, ale wiem, że też procedury administracyjne w Polsce są takie, które wymagają po prostu czasu. Ale jak już można to dostrzec, jeżdżąc po terenie całego Kłodzka.
A jak, jeśli chodzi o stronie śląskiej, ten suchy zbiornik, bo tam konsultacje się odbywały, czy one jeszcze będą kontynuowane, czy mieszkańcy już wiedzą, w jaki sposób ewentualnie będą zabezpieczeni przed kolejną powodzią, bo tam jest grono zwolenników, ale i przeciwników, prawda?
Tak, konsultacje, które prowadziły Wody Polskie, zostały zakończone. Jakby wszystkie prośby, dodatkowe spotkania zostały spełnione i zespół pana profesora Zaleskiego spotykał się bezpośrednio z mieszkańcami, mieszkankami tych terenów. Wszystkie uwagi zostały zebrane. Teraz zespół jakby opracowuje, przygotowuje propozycje w odniesieniu do tych zgłaszanych uwag. No po prostu taki raport po konsultacjach na pewno będzie przedstawiany. Także przecież zespół profesora Zaleskiego przygotowuje kolejną propozycję takiego programu na rzeki Bóbr, bo tutaj było, mówiliśmy tylko o tej części Dolnego Śląska, czyli zlewni Nysy Kłodzkiej, ale także taki program jest przygotowywany na inną część Dolnego Śląska, która także wymaga takiej ochrony przeciwpowodziowej. Więc to wszystko się dzieje, czekamy tylko na wyniki tego tych opracowań.
Ilu samorządowców weźmie dzisiaj udział w szkoleniu?
Dzisiaj, czy to jest trzecia tura, dlatego że wszyscy samorządowcy z Dolnego Śląska, mówimy tutaj o 169 wójtach, burmistrzach z naszego terenu, z naszego województwa, przejdzie szkolenia w ramach wdrożenia ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej. To obowiązek, który spoczywa na wojewodach. Taki obowiązek musimy spełnić do końca czerwca i każdy samorządowiec musi być przeszkolony. Ja jako wojewoda już takie szkolenie w Warszawie przeszłam.
Jak te starostowie, pan się odbywa? Niech pani się podzieli z nami.
Znaczy przede wszystkim to szkolenie, które opiera się na części decyzyjnej, na warsztatach, na przetrenowaniu tego, w jaki sposób, z jakimi wyzwaniami każdy z samorządowców może się spotkać. Mhm. I tak naprawdę jakie obowiązki nakłada ta ustawa. Tu jest ważne, bo pamiętajmy o tym, że każda mieszkanka, każdy mieszkaniec, każdy samorządowiec z każdego szczebla jest w to zaangażowany i tutaj jest istotna ta współpraca, zrozumienie tak naprawdę tego, czego nas się oczekuje. Ważne, by głównym celem tej ustawy jest zapewnienie bezpieczeństwa i kontynuacji państwa w wyniku jakiegokolwiek elementu zagrożenia.
Chociażby powodziowego, czy wiemy ewentualnie wojny.
Czy też wojny i to jest istotne. Teraz obecnie poza tymi szkoleniami odbywa się sprawdzenie obiektów tak zwanej zbiorowej ochrony, które były zgłaszane przez samorządy.
Czyli schrony, rozumiem.
Schrony, ale generalnie obiekty ochrony zbiorowej, dlatego że schrony to jest jeden typ budowli, które służą później ewentualnie do ewakuacji, do wskazania w tak zwanych planach ewakuacyjnych, ale także mówimy o obiektach, które mogą pełnić taką funkcję, choćby garaże podziemne, choćby piwnice, tego typu miejsca, dlatego że ustawa wprost wskazuje, że jest obowiązek po stronie samorządów do tego, żeby takie obiekty, takie miejsca wskazać na swoim terenie. Teraz powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego sprawdzają razem ze Strażą Pożarną te obiekty. Odbywają się co chwilę też także spotkania, szkolenia. Czekamy także na broszurę, którą przygotowuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ona już jest tutaj, w internecie.
Będzie modyfikowana, dlatego że ta broszura do końca roku, tak zgodnie z zapowiedzią pana ministra, trafi do każdej rodziny w Polsce. I to jest istotne, dlatego że ważne, byśmy byli przygotowani na sytuacje kryzysowe, żebyśmy wiedzieli automatycznie, jak powinniśmy się zachowywać, bo to jest element budowania społecznej odporności. Do tego, żebyśmy jako obywatele wiedzieli, co mamy robić, jak się zachować, jakie na nas spoczywają obowiązki, by być po prostu przygotowanym na każdą sytuację.
Ja jestem ciekawa, ile takich schronów czy miejsc mamy, obiektów ewakuacyjnych?
Zostało zgłoszonych 300 takich obiektów. One wszystkie będą oczywiście sprawdzone pod kątem prawa budowlanego i ich przydateczności, ale pamiętajmy, i tutaj jest bardzo ważne, że na realizację tej ustawy, też na budowę czy modernizację, przebudowę takich obiektów, rząd polski przeznacza w tym roku 5 miliardów złotych. To gigantyczna suma i także zapowiedzi ministra są takie, że w kolejnych latach także te podobne pieniądze będą przeznaczone na realizację, na wdrażanie tej ustawy. Te środki trafią poprzez wojewodów do samorządów, właśnie wytypując te kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Ma pani plecak bezpieczeństwa? Pani
wojewodo? Powiem tak, ja swój plecak przygotowuję, jeszcze nie mam go gotowego, bo
pani
to
musi
jest
być
najważniejsze. Oczywiście, że tak, bo widziałam też takie plecaki tak zwane ewakuacyjne. Znaczy ja powiem, moja rola w tym w sytuacji zagrożenia jest, ja zostanę na swoim miejscu i będę kierować obroną cywilną.
Kapitan
więc
ostatni
to
schodzi
dla mnie
z
akurat,
statku, tak?
Dokładnie, dla mnie akurat plecak ewakuacyjny będzie najmniej potrzebny, dlatego że ja jestem do tego, by pozostać i koordynować całą pracę tutaj na miejscu i dbać o bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Dolnego Śląska, ale zachęcam do tego, żeby zadbać. Mówimy tutaj, bo różne typy tego plecaka można znaleźć na rynku nawet takim komercyjnym, ale ja państwa zachęcam do tego, żeby być zawsze przygotowany, żeby mieć po pierwsze dokumenty, po drugie mieć gotówkę, bo to z tym jest zazwyczaj problem. Ja sama wiem, bo korzystam z karty, a często tej gotówki brakuje, więc żeby mieć gotówkę, żeby mieć powerbanki, żeby być przygotowanym nawet tak jak w trakcie nawet szkolenia, które mieliśmy w Warszawie. W tym czasie był wielki blackout w Portugalii i Hiszpanii, czyli brak prądu przez dwa dni, który sparaliżował funkcjonowanie kraju. I musimy myśleć o takich sytuacjach, bo my bardzo często reagujemy po prostu nawykowo, że wydaje nam się, że po prostu przecież prądu nigdy nie zabraknie, zawsze będzie ciepło i jesteśmy na to przygotowani. Więc nawet leki, które nam są potrzebne, żeby zawsze to mieć przygotowane, żeby to leżało i w sytuacji kryzysowej być po prostu lepiej przygotowanym niż teraz.
Plecak to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, o czym ostatnio dużo się mówi, ale także kojarzy się z podróżą. A na lotnisku działa ministerialny punkt tymczasowy paszportów. Będzie taki więcej punktów?
Przede wszystkim to jest
wyjątkowe.
To jest taki bardzo... Cieszę się z tego, że udało się i tutaj wielkie podziękowania dla pana ministra Tomasza Siemoniaka za szybką współpracę i współdziałanie w tym zakresie i także dla pana prezesa Karola Przywary z wrocławskiego lotniska, bo to on w momencie, kiedy zostałam wojewodą, przyszedł i zapytał, czy jest szansa na to, żeby taki punkt na lotnisku powstał. A jest tego ogromna potrzeba, tym bardziej, że pracujemy też na tym, żeby nie było to tylko punktu wyrobu tymczasowego paszportu, ale także docelowego, więc na tym też pracujemy. Powstał, przypominam, że czas oczekiwania na paszport, szanowni państwo, na Dolnym Śląsku to 5 dni, więc to jest ułatwienie na lotnisku, bo okazuje się, że nawet już w pierwszym dniu kilka takich paszportów tymczasowych zostało wydanych, czyli widać, że potrzeba jest jednak duża. Czasami nam się zdarza zapomnieć o tym ważnym dokumencie podróży albo sprawdzić, czy jest czy jest ważny w momencie, jak udajemy się w podróż. Ten punkt paszportowy ratuje wielu podróżnych z opresji i pozwala im odbyć ten upragniony urlop.
Warto o tym wiedzieć przed właśnie takim bezpiecznym urlopem. Podróż z Radia Rodzina do Milicza?
Tak. Jeszcze dzisiaj urząd, a później faktycznie spotkanie z samorządowcami, którzy dzisiaj odbywają to szkolenie przy udziale Państwowej Komendy Straży Pożarnej. Tam samorządowcy z terenów akurat Kłodzka się dzisiaj się szkolą. To jest kilkudniowe szkolenie właśnie z ochrony ludności obrony cywilnej.
To niech to słońce, które jest za oknem, dzisiaj rozświetli nam ten dzień, pogodny dzień. Anna Żabska, wojewoda dolnośląska, dziękuję bardzo i właśnie dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.